Chwała Bogu, bracia i siostry. Zanim tutaj właśnie przyszedłem i pastor mnie tutaj zaprosił, to byłem mile zaskoczony tym przywitaniem i w pewnym momencie sobie pomyślałem, żebym wiedział, po co tutaj przychodzę, bo było takie to bardzo miłe. Chciałbym dzisiaj mówić o miłości. Chciałbym skupić się na aspekcie miłości i tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi następująco. Miłość to czyny i słowa. Wbrew pozorom aspekt miłości jest bardzo rozległy, ale dzisiejsza moja usługa nie będzie długą usługą. Dalej specyfika czwartkowego nabożeństwa dla mnie jest trochę trudna. Wiecie, dużo prościej usługuje się w niedzielę. Jeżeli ktoś z was kiedyś miał usługę w niedzielę i w czwartek, myślę, że ma tutaj pewnego rodzaju porównanie. I chciałbym tutaj w ramach tytułu wstępu, może takiego wprowadzenia, albo i może pewnej ciekawostki, skupić się przez chwilę na języku greckim, na Grece. Gdy popatrzymy sobie na Grekę, możemy znaleźć w tym języku cztery różnego rodzaju słowa określające cztery rodzaje miłości. Dla części z was może to być ciekawostka, ale część z was pewnie już wie, o czym będziemy mówić. I są to następujące słowa. Agape, fileo, eros i storge. Czym jest miłość agape? Miłość agape jest miłością doskonałą, bezwarunkową. Jest to najwyższa i najczystsza forma miłości, która jest z i od Boga w kierunku człowieka. Ale często też w Piśmie Świętym możemy zauważyć, że jest to też miłość pochodząca od człowieka do Boga. Drugi rodzaj miłości to jest miłość fileo i ma ona taki charakter miłości będącej w przyjaźni, takiej zażyłości przyjacielskiej. Trzeci rodzaj jest to eros. Jest to miłość, która jest bardziej związana z taką fizycznością, zmysłowością, namiętnością, a może i romantyzmem. I czwarty rodzaj miłości jest to miłość storge. Jest to na przykład miłość, która może występować w takich naszych relacjach rodzinnych. Miłości na przykład córki do matki. I dlaczego o tym mówię? Bo zacząłem się nad tym zastanawiać i stwierdziłem, że ten język grecki jest dość mocno ubogacony. Zszedłem już tutaj na ziemię, znalazłem się z powrotem w Polsce i pomyślałem o naszym języku i zacząłem się zastanawiać nad aspektem miłości. Potocznie słowa, którego używamy, aby określić nasze uczucia, jest nim słowo kocham. I tak sobie pomyślałem, że jest to słowo, którego używamy zarówno do tego największego bytu, który kochamy, którym jest Bóg. I wyrażamy nasze uczucia przez to słowo, mówiąc, że kochamy naszego Boga. Ale jest to też słowo, którego używamy, aby określić miłość wzajemną do nas, będących tutaj, w domu, w naszych rodzinach. Ale nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Często zdarzało mi się rozmawiać z jakimiś znajomymi i oni mi mówili, Błażej, ja kocham jeść pizzę. Ja kocham sport. Kocham chodzić w góry, kocham wszelkie różne rodzaje aktywności. I tutaj w ramach tej właśnie takiej ciekawostki pomyślałem sobie, że ta Greka mi bardziej pasuje. W szczególności to słowo agape. Chciałbym teraz, abyśmy przeszli do pierwszego fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza. Będziemy czytać w 5 rozdziale wiersze od 43 do 48. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wiersze od 43 do 48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Ciekawy jest ten ogólnie rozdział 5 Ewangelii Mateusza. Mamy tutaj taki bardzo fajny zabieg. Jezus zwraca się w tym 43 wierszu w taki sposób. Słyszeliście, że powiedziano, A później mówi, lecz ja wam mówię. Wskazuje na ważność słów, które ma do przekazania. Że to, co chce powiedzieć, jest ważniejsze od tego, co powiedziano kiedyś. I gdy mówimy właśnie o miłości, o aspekcie miłości, to czy miłość właśnie polega na tym, że kochamy tych, którzy nas kochają? Wydaje mi się, że nie do końca jest to taka prawdziwa miłość. To byłoby po prostu zbyt proste. To byłaby pewnego rodzaju droga na skróty. Myślę, że gdy popatrzymy na krzyż Golgoty, miłość przede wszystkim wynika z ofiary i z poświęcenia. Miłość często kosztuje. I gdy pomyślałem sobie właśnie w aspekcie miłości, tutaj tego fragmentu, który teraz przeczytaliśmy, starałem się znaleźć pewnego rodzaju cztery słowa klucze, które mnie tak najbardziej dotknęły. I wypisałem sobie właśnie te cztery słowa. Skupiłem się na tych czterech słowach. Miłujcie, błogosławcie, dobrze czyńcie i czwarte słowo, módlcie się. Ten fragment, wbrew pozorom, jest bardzo trudny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Czy macie taką lekkość w wykonywaniu tych czterech zadań w waszym życiu względem tych, którzy was prześladują? Gdy próbujemy wykonywać te zadania, polegając na swojej własnej sprawiedliwości, jest to po prostu niemożliwe. Tego nie da się wypełnić, tego nie da się wykonać. Dlatego źródłem przestrzegania Bożych przykazań jest miłość. To jest ten czynnik, który powinien być czynnikiem motywującym nasze działanie w życiu. I tak naprawdę okazywanie miłości trudnym ludziom jest wyrazem pewnego rodzaju naszej duchowej dojrzałości. Gdy Jezus był tutaj na ziemi, pokazał nam ewidentnie swoim życiem, w jaki sposób kochał ludzi. Ja go nazywam takim człowiekiem do zadań specjalnych, tym, który przyszedł do trudnych ludzi. Często przyszedł właśnie do tych, którzy tak naprawdę gdzieś należeli do jakiegoś marginesu społecznego, do tych wyrzutków, do tych, którzy byli odrzuceni, do tych, którzy się źle mieli, którzy byli nieakceptowani. I chciałbym tutaj przytoczyć taki przykład. Myślę, że on będzie fajnie nam tutaj pasował pod kątem tego, co teraz przeczytaliśmy. W zeszłym roku w maju miałem taką okazję być na takiej krótkiej konferencji dwudniowej, która nazywa się Atmosfera Nieba. Jest to konferencja organizowana przez KZ Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Odbywa się tam u pastora Arka Krzywodajcia i byłem tam razem z moją mamą w piątek i w sobotę. Był tam jeden gość, jedyny gość, który był kobietą i usługiwał właśnie w pośród grona tych wszystkich mówców. Była nim Liliana Cydejko. Nie wiem, czy jest wam znana, czy jest wam nieznana. Może nie będę rozwijał tej postaci osoby, bo nie jest to aż tak ważne teraz. Ale bardzo wtedy na tamten czas dotknęła mnie historia, którą opowiedziała. I wiecie, gdzieś też zmieniając swoje życie, uczę się tego, że często, gdy coś mnie dotyka, staram się to zapisywać. I miałem problem, żeby odtworzyć tą historię. Troszeczkę sobie w głowie to poukładałem, ale jeszcze spamowałem do mojej mamy. Tutaj moja mama była troszeczkę bardziej niezawodna niż ja. I przejdę już tutaj do tej historii. Wiecie, Liliana zaczęła opowiadać, że nastąpił taki okres w jej życiu, że zmieniła po prostu pracę. I gdy zmieniła pracę, wydarzyła się taka dziwna historia. Zauważyła, że pewna kobieta, pewna w cudzysłowie koleżanka z pracy, zaczęła się do niej jakoś tak bardzo dziwnie odnosić. Bardzo źle ją traktowała. Okazywała jej taką niesamowitą niechęć. Po prostu z góry jej pokazywała, że jej nie lubi. Liliana zaczęła się modlić, wzywać Bożego imienia o całą tą sytuację. Modliła się, żeby Bóg dał jakieś rozwiązanie. Wiecie, gdzieś to się ciągle nie zmieniało, cały czas to trwało, ale podkreśliła jedną ważną rzecz, że ciągle starała się być dla niej miła. Nawet próbowała takich haczyków, dowiedziała się, jaka jest jej ulubiona kawa, kupiła tą ulubioną kawę, nic się nie wydarzyło. I wiecie, ten czas cały czas trwał. Doszła do takiej sytuacji, w której dalej modląc się prosiła, żeby Pan Bóg mógł zaingerować, bo ta sytuacja była tak uciążliwa, że mówiła, że już po prostu dłużej nie da rady. I w tym momencie usłyszała Bożą odpowiedź. I to były bardzo dziwne słowa, które być może dla niej wydawały się no, czymś niedorzecznym. Usłyszała, kup jej torebkę. Pomyślała sobie, no to jest niemożliwe. Jak mam kupić tej kobiecie torebkę? Ale wiecie, Bóg ma inne plany dla nas. Często nie działa tak, jak my byśmy tego chcieli. Dostała odpowiedź od swojego Boga, bo się o to modliła. I co zrobiła? Kupiła torebkę, przyszła z tą torebką do pracy, podarowała tej kobiecie. No i ta kobieta po prostu była zszokowana całą tą sytuacją, tym, co się po prostu zaszło. Odwróciła się zupełnie sytuacja, wyklarowała się na taką już pozytywną. Później w dalszym tam etapie stały się, można powiedzieć, takimi koleżankami. I nie chciałbym tutaj rozpatrywać tego w takim aspekcie, że każdy z nas gdzieś w głębi po części jest materialistą i jakbyśmy dostali fajną torebkę, no to byśmy to wszystko puścili bokiem. Wiecie, w tej sytuacji tak naprawdę bardzo urzekła mnie jej ta postawa, w której ona podkreśliła, że ciągle była miła dla tej osoby. Co robiła? To, o czym mówił tutaj Jezus. Modliła się, wierzę, że z pewnością błogosławiła, dobrze czyniła. To jest taka bardzo ciekawa historia. Chciałbym przejść do kolejnego fragmentu, który jest zawarty w liście do Galacjan. Będziemy czytać w 5 rozdziale wiersze od 14 do 15. List do Galacjan, 5 rozdział, wiersze od 14 do 15. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Wiecie, to jest fragment, który myślę, że wszyscy znamy. Ale gdy skupiłem uwagę nad tym tekstem, on mnie naprawdę mocno zszokował. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry fragment, jeśli chodzi o kontekst naszego życia w dwuletnim czasie pandemii koronawirusa. Jest to czas, w którym nie da się tego ukryć, nie da się tego nie zobaczyć. Świat po prostu się podzielił. Każdy z nas ma prawo do wyrażania swoich opinii, do wyrażania swoich decyzji, do wolnego wyboru wypowiadania się. I myślę, że przede wszystkim też to jest widoczne niestety w Kościele. I problem zaczyna się wtedy, gdy tak naprawdę przez pryzmat mojego prywatnego zdania, mojej prywatnej opinii, bardzo mocno zachowuję się w taki sposób, nazwałem to sobie i tutaj pozwolę sobie to tutaj przytoczyć, dokonuje takiej słownej wyprawy krzyżowej. Dokonuje takiej krucjaty. Wiecie, czy mój osobisty pogląd na daną sytuację daje mi prawo do tego, że czasem sprowadzam mojego rozmówcę po prostu do parteru, pastwię się nad nim nie fizycznie, ale psychicznie i słownie. Nie wiem, czy byliście kiedyś świadkami takich sytuacji, gdy macie dwie osoby, które ze sobą konwersują, i tutaj za wszelką cenę jedna z nich wałkuje swój pogląd, pierze tego drugiego po prostu po głowie swoim prywatnym odczuciem. I zastanawiam się zawsze w takiej sytuacji, czy to jest powodowane miłością. I myślę sobie, nie, to nie jest powodowane miłością. Wszyscy jesteśmy inni, wszyscy jesteśmy różni. To jest piękno Bożego stworzenia. Ale to jest niebywałe, abyśmy my, jako chrześcijanie, kierujący się miłością, tym, co jest dla nas najważniejsze, nie potrafili zaakceptować odmienności myślenia kogoś na dany temat. Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz. I gdzieś pamiętacie fragment, w którym Pismo Święte mówi: po owocach ich poznacie. Będąc w liście do Galacjan, możemy dalej czytać w 5 rozdziale. Jest to wiersz 22. I tutaj jest mowa o owocach ducha. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Na pierwszym miejscu nie bez powodu znalazła się miłość. Jest to coś dla nas bardzo ważnego. I gdzieś jeszcze wracając do tej sytuacji z trudnymi ludźmi, taką jak miała na przykład właśnie Liliana, pomyślałem sobie, że Jaka jest twoja i moja postawa, gdy ty znajdujesz się w obliczu takiej sytuacji? Być może masz takiego trudnego człowieka w swojej pracy. Być może jest jeszcze gorsza sytuacja. Masz takiego trudnego człowieka w swoim domu. Być może to jest twój trudny sąsiad. A może, stety lub niestety, jest to jakaś osoba z tego miejsca. Takie sytuacje się zdarzają. Wiecie, bardzo dużo mówimy o miłości, ale często mówimy o miłości w tym wymiarze teoretycznym, a nie zawsze pokrywa się to z wymiarem praktycznym. Chciałem jeszcze teraz tutaj przytoczyć taką krótką historię też dotyczącą już z mojego życia. Jak wiecie, kilka razy o tym wspominałem, że rozpocząłem seminarium teologiczne w Ustroniu. Z Bożą łaską i Bożą mocą za 2 tygodnie mam ostatni egzamin i wierzę, że to się uda i zakończę seminarium, ale nie o tym chciałbym mówić i oczywiście tutaj się nie chwalę, jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo, bardzo ważna po prostu sytuacja, w której się znalazłem w życiu, bo pomyślałem sobie, że Bóg tak po prostu pokierował moim życiem, że to była jedna z tych lepszych decyzji, którą mogłem po prostu podjąć i znaleźć się w tym seminarium. Ale do czego zmierzam? Gdzieś, gdy zacząłem uczęszczać na seminarium, mieliśmy ten pierwszy zjazd, takie ludzkie, normalne myślenie. Pojawiły się w mojej głowie pewnego rodzaju obawy. Jak to tam wszystko będzie wyglądało? Jak to jest powrócić do nauki po tylu latach od czasów studiowania? Jak to jest zmierzyć się z innymi ludźmi, z innych kościołów? Będąc znowu tam z kimś, poznam kogoś i nie wiedziałem, jak się w tym wszystkim odnajdę. I była tam taka sytuacja, gdzie nie pamiętam, czy to był pierwszy dzień, czy drugi dzień. Zaczęliśmy się tam zapoznawać ze studentami. Był tam pewien chłopak, który nagle bardzo szybko, po 15 minutach rozmowy, znamy się 15 minut w życiu, zaczyna opowiadać o jakimś innym studencie seminarium z Bielska-Białej. I wiecie, wkradła się tutaj w jego wypowiedź jakaś taka dziwna nonszalancja. Ot tak, ofem mówi na temat tego człowieka, co o nim sądzi, że jest on zarozumiały, że jest takim gburem przemądrzałym teologicznie. I tak sobie pomyślałem, o panie, ale to miejsce mnie jakoś szybko zweryfikowało. I sobie pomyślałem, no jesteśmy tutaj w twoim imieniu, ale ciągle mi to pokazuje, że musimy się uczyć. Że jesteśmy ciągle niedoskonali, że ciągle nam brakuje miłości. Wiecie, taka dziwna sytuacja, bo ja poznałem później tego chłopaka z Bielska i mam troszeczkę inne wyobrażenie o nim, niż powiedział to ten inny seminarzysta. I to też pokazuje tą sytuację. Wiele mówimy o miłości, ale tak naprawdę, czy pilnujemy nas samych w tej miłości? Przechodząc dalej, chciałbym, abyśmy tutaj skupili się teraz na kolejnym fragmencie, który jest zawarty w liście do Rzymian. Będziemy czytać od 13 rozdziału, wiersz od 8 do 11. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza. Mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Jedna kluczowa, ważna rzecz, która wynika z tego fragmentu. Miłość warunkuje to, że jesteśmy w stanie wypełnić Boże przykazania, Boże prawo. Tak jak wcześniej mówiłem, nie możemy polegać na własnej sprawiedliwości, bo to się po prostu nie uda. To jest wtedy niemożliwe. I gdy w zeszłym tygodniu byłem chory, troszeczkę mnie rozłożyło, siedziałem w domu. Tak się złożyło, że kościół Betel w Ustroniu, również tak jak my, miał tydzień postu i modlitwy. I miał on miejsce właśnie w zeszłym tygodniu. Wykorzystałem sobie troszeczkę ten czas i będąc w domu w czwartek i w piątek zajrzałem, co tam się u nich po prostu dzieje. Mówię, za miedzą tak blisko, może coś fajnego trafię. I akurat trafiłem na pastora Leszka, który był zaproszony na piątek i sobotę, albo na czwartek i piątek, nie pamiętam już dokładnie, ale pastor Leszek chyba w tym dniu, w którym mówił o uzdrowieniu, powiedział coś bardzo fajnego, co mnie tak mocno dotknęło. I powiedział tak: wszystko, cokolwiek chcemy robić jako Kościół, jakkolwiek chcemy funkcjonować w społeczeństwie, musi funkcjonować w oparciu o miłość. Czynnikiem naszego bycia i jestestwa jest miłość. To jest bardzo ważny aspekt dla Twojego i dla mojego życia. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę czasem, może sporadycznie, albo może i częściej, zdarza mi się zadawać z tego miejsca pytania. I chciałbym tutaj Wam właśnie zadać takie pytanie, Wam i sobie. Jaka jest prawdziwa motywacja mojego serca? Wiecie, dlaczego zadaję pytania? Zadaję pytania dla mnie z jednego prostego względu. Myślę, że to powoduje w Was, jako odbiorcach, to, że jeszcze bardziej skupiacie się na tym, co jest tutaj głoszone. To skłania Was do takiej wewnętrznej weryfikacji serca. I przede wszystkim Boże Słowo spełnia taką funkcję. Gdy czytamy Boże Słowo, ono nam pokazuje, jak jest, i potem weryfikuje, jak być powinno. Tak się składa, że w tym tygodniu, we wtorek, mieliśmy spotkanie rady naszego kościoła i był to dla mnie dobry i owocny czas. Był to czas, w którym oczywiście zajmowaliśmy się bieżącymi sprawami dotyczącymi naszej społeczności, ale także był to czas, w którym poświęciliśmy czas na omówienie takiego aspektu, jakim są rozmowy duszpasterskie, a także poświęciliśmy czas na modlitwę w tej kwestii. I dlaczego o tym mówię? Wiecie, jakiś czas temu, dokładnie chyba 3 tygodnie temu, mówiłem z tego miejsca o zmianach. Dziwnym byłoby mówić o zmianach i samemu nie być człowiekiem zmiany. No byłbym tutaj hipokrytą, jeżeli głosiłbym do was, a sam bym po prostu nie reflektował tego słowa. Bardzo szybko zostałem sprawdzony, przetestowany przez Pana Boga. We wtorek napisał do mnie pewien chłopak, z którym straciłem kontakt. Był jakiś krótki czas tutaj w tym miejscu, może z miesiąc, półtorej. I ni stąd, ni zowąd bardzo długo go nie widziałem. Nie wiedziałem, co się u niego dzieje. Napisał do mnie, że potrzebuje z kimś porozmawiać. Potrzebuje się spotkać, bo ma ciężką sytuację życiową i jakoś nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. I widzicie, jak to się wszystko układało. We wtorek spotkanie rady dotyczące duszpasterstwa. Dostaję wiadomość od tego chłopaka. Bardzo szybko zostaje zweryfikowany. Mam taki swój mały rytuał, gdy po prostu mam usługę, tak jak to jest dzisiaj, staram się te 2 dni poprzedzające jeszcze dopinać tą usługę, modlić się, raczej być w domu i po prostu skupiać się na tym, co Duch Święty do mnie mówi. I pomyślałem sobie, będę mówił o temacie miłości. Już wiedziałem o tym dużo wcześniej. I jak ja mogę mówić, że kocham moich bliźnich, jeżeli nie znalazłbym czasu dla tego człowieka? Byłbym zwykłym hipokrytą. Byłbym zwykłym kłamcą, jeżeli nie miałbym dla niego czasu. I nie było mi to gdzieś tam na początku po drodze, bo już chciałem po prostu spędzić ten czas w domu, dalej po prostu się przygotowując. Ale mówię, Boże, wiem, że to też jest dla mnie taki test. Ciągle muszę się uczyć. Jeżeli ktoś potrzebuje tego spotkania, to w taki sposób mogę mu okazać miłość. Mogę mu poświęcić czas. I spotkaliśmy się o 14:30. Rozmawialiśmy bardzo długo, ponad 2 godziny. Przyjechałem do domu, to było około 4:30 czy około 5:00. Wiecie, to jest bardzo młody człowiek. On jest młodszy ode mnie o chyba 13 lat. I skala problemów, z jaką do mnie przyszedł, z jednej strony po prostu mnie przeraziła, bo wiedziałem, że sam jako człowiek nic nie mogę mu po prostu pomóc. Nie jestem w stanie być rozwiązaniem dla jego problemów. Ale też nie o to chodzi. Starałem się ukierunkować go znowu na Pana Boga. Wiecie, to jest bardzo odpowiedzialny czas. To jest czas, w którym, gdy poświęcamy ten czas na rozmowę, to nie mówimy takiej osobie, nie potępiamy jej za to, co robi. Nie próbujemy jej na siłę umoralniać, bo ona dobrze wie, że postępowała źle, że konsekwencje rzeczy, błędów, które popełniła, spowodowały, że jest w takim, a nie innym miejscu. I widziałem po prostu w oczach tego chłopaka, on był przerażony tym, co się dzieje. Ale po raz kolejny mówię mu, nie jesteś w stanie poradzić sobie ludzkimi możliwościami. Musisz w 100% zaufać Panu Bogu i być w tym szczerym i pójść po prostu za Nim. Bo sam będziesz się ciągle w tym gmatwał. I wiecie, specyfika takich rozmów jest ciężka, bo gdy wracasz do domu, wiesz, że za 2 dni masz usługę, jesteś troszeczkę psychicznie rozwalony. Stajesz się częścią problemów jakiegoś człowieka. Ktoś do ciebie z czymś przyszedł i chciał jakiejś reakcji, chciał jakiejś pomocy. Gdy zawiozłem tego chłopaka do domu na osiedle, jeszcze byliśmy w samochodzie, pytał się, czy dalej możemy porozmawiać. Wiecie, to są takie drobne detale. Nie patrzysz wtedy na telefon i mówisz mu, no wiesz, mam jeszcze 10 minut czasu. Wtedy byłbym spalony, nie? Poświęcasz mu tyle czasu, ile potrzeba. Ale to jest możliwe dzięki temu, że kochasz Pana Boga i że jeżeli kochasz innych ludzi, to właśnie to robisz. To jest możliwe dzięki temu, że mam taką żonę, a nie inną, że ona kocha Pana Boga, kocha mnie i niesie poniekąd ciężar mojej służby. W pełnym, 100% zaufaniu. Zadzwoniłem tylko do niej wcześniej. Mówię, Klaudia, jesteś na to gotowa, że nie wiem, o której wrócę do domu? Tak, jestem na to gotowa. A wiecie, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. I gdy już zbliżała nam się ta rozmowa do końca, ten chłopak powiedział do mnie, czy może mi zaśpiewać swój nowy utwór, nad którym gdzieś tam pracował. Trochę byłem w szoku, jesteśmy w aucie, będę miał taki mały live, leci podkład. No dobra, ale mówię, Panie, niech się dzieje Twoja wola. I wiecie, to był ciężki tekst. To był bardzo ciężki tekst, w którym przejawiała się walka dobra ze złem, problemy egzystencjonalne, zagadnienia śmierci, życia wiecznego. Tam było wszystko i nic. Przekleństwa również. I z trudem powstrzymywałem się, żeby się nie rozpłakać, bo ostatnio robię się taki coraz bardziej emocjonalny. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Klaudia mi mówi, jak ty się już tak zaczynasz rozklejać, to co będzie za 10 lat? Ja mówię, nie wiem, co będzie za 10 lat, ale mówię, wierzę, że będzie dobrze. Wiedziałem po prostu, że muzyka jest jego ucieczką. Ten tekst mówił o stanie jego duszy. To, o czym on pisał i śpiewał, świadczy o miejscu, w którym jest. I w pewnym sensie było to dla mnie przerażające, bo zdałem sobie wagę sprawy, jaką mam odpowiedzialność w tym miejscu, co być może ten człowiek chce zrobić. I finalnie, będąc w samochodzie, pomodliłem się o niego, bo on też o to poprosił. I po takim spotkaniu nie ma nic lepszego, jak usłyszeć, że ta rozmowa doprowadziła do tego, że emocje w nim się uspokoiły. Wiedział, że Bóg go pokierował do mnie i że znowu zapaliła się jakaś lampka nadziei na to, że jutro może być zupełnie inne niż jest dzisiaj. Wiecie, to są bardzo ważne aspekty naszego życia. Okazywanie miłości w praktyczny sposób. Nie trzeba wiele, ale i z jednej strony jest to wiele. Te 3 dni właśnie, poniedziałek, wtorek, środa, zaplanowałem zupełnie inaczej, ale zaplanowałem to po swojemu, jak zaplanował to Błażej, ale okazuje się, że Pan Bóg to wszystko trochę pozmieniał. Wiecie, dzisiaj też wróciłem i mówię, będę miał czas, na szybciora się zdrzemnę, moja żona jest taka wyrozumiała i na to mi pozwoli. Później sobie jeszcze troszeczkę poczytam notatki, będę dalej się nad tym skupiał, żył. I przyjechałem do domu po 14, obiad już na mnie czekał, zjadłem obiad i zobaczyłem, jak wygląda moja żona. Wiedziałem, że to jest ciężki dzień z dzieckiem. Chwilę tylko porozmawialiśmy i wiedziałem, że były problemy ze spaniem i ogólnie. I mówię, wiesz, Klaudia, idź spać. Ja po prostu zaraz ją wezmę, po prostu uśpię i jakoś to ogarniemy. Ona mówi, ale nie, ale jak, gdzie? Przecież ty się kładziesz przed usługą, żebyś miał siły, żebyś był wypoczęty, taką trzeźwość umysłu. A mówię, Klaudia, wczoraj okazałaś mi miłość. Okazałaś miłość Panu Bogu, temu chłopakowi. I ja dzisiaj chcę ci się odwdzięczyć. Mówię, z Bożą pomocą Bóg mnie w tym wszystkim przeprowadzi. I wiecie, córka zasnęła, dawno tak długo nie spała, spała prawie 2 godziny. Ostatnio ciągle mówiliśmy 45 minut, godzinę, a byłem uziemiony, miałem ją na brzuchu. Na szybko, 17:30, można powiedzieć delikatne wybudzanie, szybko jakieś tam się ogarnięcie, spakowanie, czy wszystko mam i jadę do zboru. Ale nie odczuwam jakiegoś wybitnego stresu. Wierzę, że Pan Bóg mnie w tym po prostu wszystkim prowadził. I przechodząc dalej do mojej usługi, mówiłem, że ona nie będzie długa, więc tego też trzeba się trzymać. To, co się mówi na początku, trzeba weryfikować w trakcie usługi. Chciałbym przytoczyć tutaj fragment, który jest zawarty w pierwszym liście Jana. Będziemy czytać w 4 rozdziale wiersze od 20 do 21. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Mamy tutaj pakiet, dwupak. Nie da się skupić tylko i wyłącznie mojej miłości do Pana Boga, nie kochając mojego bliźniego. Jan o tym mówi. I to dość mocno o tym mówi. Nazywa taką osobę kłamcą. Jeżeli nie jesteś w stanie miłować swojego brata, który jest tu teraz, obok ciebie, to jak jesteś w stanie miłować tego, który jest niewidzialny? To słowo też bardzo mocno mnie dotknęło i bardzo mocno mnie zweryfikowało. I gdzieś już przechodząc do końca, znowu sobie gdzieś tam w głowie zadawałem pytania, one mi pomagają w przygotowaniu się do usługi i pomyślałem sobie tak. Ewangelia jest to przesłanie o ratunku dla człowieka wynikające z miłości Boga do człowieka. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła nam się przydarzyć, czyli odpowiedzieć na ten Boży ratunek. Ale zacząłem się zastanawiać w takim aspekcie. Nie wiem, czy kiedyś też o tym pomyśleliście. Ta fala miłości, która bije z krzyża Golgoty, może zostać zatrzymana. Czy wiecie, przez kogo ona może zostać zatrzymana? Ona może zostać zatrzymana przez nas. Ewangelia jest mocą, która mówi o miłości, która mówi o tym, że Bóg w imię miłości poświęcił swojego jedynego Syna za ciebie i za mnie, aby zmarł za nasze grzechy. Patrzcie, czy to kosztuje. Możemy świadomie lub nieświadomie blokować przepływ miłości. Czy to są duże koszta? Mówić komuś o tym, co wydarzyło się na krzyżu. O największej, najbardziej doskonałej miłości, o której mówiliśmy na początku. O miłości bezwarunkowej, o miłości niezawodnej, którą jest miłość agape. Na koniec jeszcze raz powtórzę mój tytuł usługi. Miłość to czyny i słowa. I zapamiętajmy to i starajmy się to wykonywać w naszym życiu. Amen.